Red Dot On zaprasza Michał Ziemiński. Cześć, dobry wieczór. Słuchacie audycji Red Dot On. Ja jestem Michał Ziemiński. Wspomaga mnie realizator Mateusz Demartini-Dwojak. I przed nami wyjątkowa godzina. Wyjątkowa, bo dziś w studiu nie jestem sam, a moim gościem jest Jakub Imani, znany raczej jako Reza Future. Cześć Jakub, bardzo
cześć,
miło
cześć.
Mi
również.
Że udało ci się dotrzeć w tym przedświątecznym szale.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Powiedz mi tak na sam początek, jak to jest być po drugiej stronie? Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
Po drugiej stronie mikrofonu?
Tak, bo na co dzień jednak jesteś prowadzącym audycję, aniżeli gościem w audycji. I doszukiwałem się przed naszym spotkaniem dzisiejszym różnych materiałów, gdzie może byłeś goszczony jako gość w radiu. No tak. I się niestety nie doszukałem, więc...
Zdarzało mi się wcześniej też.
Zdarzało ci się.
Tak, tak, ale faktycznie nie robię tego zbyt często. No myślę, że to jest jakby taki okres, że czuję się gdzieś tam wewnętrznie gotowy na to, żeby, wiesz, pogadać o pewnych tematach. Wcześniej myślę, że nie czułem, że może tak dużo za tym stoi mentalnie, żebym mógł się pojawić i jakby mówić o rzeczach, które robię, ale na ten moment myślę, że nabierają one na tyle dużego rozpędu, że po kilku latach czuję, że mam trochę ciekawych rzeczy do opowiedzenia, więc myślę, że to jest odpowiedni okres, żeby się tym podzielić w kontekście jakby stricte werbalnym. No to z rozmową nigdy nie miałem jakichś większych problemów, więc myślę, że sobie poradzę przez najbliższą godzinę. A w kontekście bycia po drugiej stronie myślę, że jest spoko, nie? Chociaż radio to jest dla mnie bardziej taki space, gdzie wolę grać muzykę niż mówić, ale postaramy się, myślę, żeby było ciekawie na tyle równie, jakby to był dobry utwór muzyczny.
No tak, no bo z reguły rzeczywiście grywasz, ale cieszę się, że czujesz się komfortowo także po tej stronie.
No bardzo fajne studio i w ogóle fajni ludzie, także miło być częścią dzisiejszego programu.
Bardzo się cieszymy. Wspomniałeś właśnie o tej pewnej dojrzałości, takiej, powiedzmy, że jesteś gotowy rozmawiać na różne tematy, na tematy, w których dużo się dzieje, a u ciebie się dzieje bardzo dużo ostatnimi czasy, więc na pewno postaramy się jak najwięcej o tym dowiedzieć. Ale żeby do tego dojść, cofnę się trochę, bo aż o prawie, że 7 lat, bo zaraz kończymy.
Tak.
Więc cofnę się o 7 lat i przeczytałem twoją rozmowę z Jakubem Knerą na łamach Nowe idzie od morza.
Tak.
Pamiętasz rozmowę?
Pamiętam.
Przeczytałem w niej, zostałeś w niej w sumie zapytany o ówczesną kondycję sceny drum and bass oraz dubstep na terenie Trójmiasta i określiłeś ją wtedy jako najlepszą w Polsce. Tak pomyślałem, aby może wyjść trochę szerzej i zapytać, jak dziś, po tych właśnie 7 latach, widzisz sytuację kulturalną Trójmiasta w kontekście właśnie imprez oraz muzyki. Jak to wygląda z perspektywy muzyka oraz organizatora, no bo jesteś jednym i drugim.
Trudne pytanie.
Takie trochę złożone, wybacz, że tak,
tak
zaskoczyłem.
Tak, bo jeśli miałbym oceniać kondycję sceny bardzo, że tak powiem, radykalnej elektronicznie, czyli nakierunkowanej na muzykę drum and bass i dubstep, to w tym wypadku akurat wydaje mi się, że nastąpił dosyć duży regres w kontekście jakby w ogóle imprezowania, jakiegoś hype'u na to, na ten kierunek muzyczny. Natomiast jeżeli chodzi o ogólny kierunek w kontekście jakby tego, jak wygląda obecnie scena muzyczna i scena elektroniczna w Polsce, no to myślę, że chyba jesteśmy znowu najlepsi w Polsce, nie?
No chyba jesteśmy.
Tak, tak, tak mi się wydaje. No wiesz, rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie na Stoczni Gdańskiej i to, jak ta przestrzeń amortyzowała i jak wybuchła w kontekście w ogóle, wiesz, spędzania czasu i jakby sceny, i budowania sceny elektronicznej, no to myślę, że nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce na ten moment. I podejrzewam, że może być nawet to dosyć trudne do zrealizowania, bo tutaj się bardzo dużo rzeczy nałożyło na siebie, żeby to w ogóle coś takiego mogło powstać. No i tak myślę, że patrząc z tej perspektywy, no to trudno mi jest myśleć o tym, że jest tam gdzieś jakieś inne miejsce w Polsce, z którego gdzieś większy oddech czuję na plecach w kontekście jakby skali i jakby energii, która towarzyszy imprezom, jakie się odbywają w wakacje na ulicy Elektryków.
No, ulica Elektryków w tym roku zdaje mi się, że z mojej perspektywy, no, ty to może inaczej to patrzę, mam wrażenie, że to był najlepszy rok ulicy Elektryków, ten miniony sezon.
Najlepszy na pewno pod kątem line-upowym, pod kątem frekwencyjnym pewnie również, aczkolwiek czasami myślę, że dochodzimy do takich gdzieś tam sfer, które rodzą pewnego rodzaju pytania w kontekście tego, jakie jest tak naprawdę zapotrzebowanie wśród społeczeństwa i wśród środowiska. Aczkolwiek my staramy się raczej iść w kierunku takim, żeby nie spełniać oczekiwań społeczeństwa, tylko bardziej kreować zapotrzebowanie nowe.
No to widać po line-upie, który jest na ulicy Elektryków oraz w innych miejscach, w których się udzielacie, w których się udzielasz, do których na pewno tutaj przejdziemy. Ale jak już tak jesteśmy właśnie przy tym pytaniu o kondycję muzyki i twoją osobę jako muzyka oraz organizatora,
tak,
bo no, niewątpliwie grasz od ponad dekady już, jako DJ i producent mocno związany z trójmiejską sceną muzyczną, ale też nie tylko tu, no bo daleko poza Trójmiastem ciągle przynależysz do legendarnej Cyclone Recordings. Aktywnie realizujesz właśnie audycję w Nuance.
To prawda.
Bardzo lubię audycję.
O, dziękuję ślicznie.
Bardzo dobrze się tego słucha w piątkowe wieczory. I nachodzi mi takie pytanie, bo odnoszę wrażenie, wiesz, to jest tylko taka moje spostrzeżenie, że twoja taka, ujmijmy to, muzyczna profesja została trochę przyćmiona przez inne role.
Tak, to na pewno.
Bycie właśnie dyrektorem we współtworzonej przez ciebie.
Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że życie to ogólnie kwestia pewnego rodzaju wyborów i doba jest zbyt krótka, żeby, wiesz, być aktywnym na wszystkich polach. Chociaż mój czas jest jakby na ten moment może mniej konsumowany przez inne podmioty typu nie mam tak bardzo aktywnego życia rodzinnego, powiedzmy, że tam, wiesz, dwójka czy trójka dzieci albo jakichś takich dużych zobowiązań. Póki co staram się żyć jakby, wiesz, dosyć nieskrępowanym życiem. I tym samym mam sporo czasu na to, żeby, wiesz, realizować rzeczy, które realizuję, bo one wymagają, wiesz, niesamowitych nakładów pracy i jakiegoś tam poświęcenia, dlatego myślę, że to eskaluje w taką stronę też, ale tak, zdecydowanie zgadzam się z tym, że artystycznie obecnie jakby zdecydowanie mniej się udzielam niż organizacyjnie i jakby w ogóle kreatywnie pod kątem nadawania kierunku jakimś projektom. Myślę, że to też była swego rodzaju jakaś taka naturalna droga, naturalny jakiś proces progresji. Akurat w moim przypadku zaczęło się to jakby, że tak powiem, niewinnie. No a teraz obecnie jest to trochę taka przygoda o zwiększonej skali, ale wciąż to jest przygoda i uważam, że to jest trochę na takiej zasadzie, że jestem dosyć blisko tego, co robiłem, ale trochę w innej roli po prostu. Mniej bezpośrednio się zajmuję muzyką, tak na dobrą sprawę, bo w kontekście nawet DJingu to też nie jest tak, że ja obecnie dużo gram na żywo. Raczej bardzo rzadko i czasami po prostu pozwolę sobie na taką przyjemność przy okazji jakiejś imprezy na ulicy, ale to też nie zdarza się często, bo staram się nie mieszać tego, bo to jest dla mnie też taka trochę trudna sytuacja, że nie chciałbym siebie samego obsadzać na przykład w...
Na ulicy Elektryków.
Tak, tak.
Chociaż no, grywasz czasami, no, ale wiadomo, że to staram nie jest
się,
tak, jak mówisz.
Staram się nie robić tego zbyt często, bo trochę to jest no dziwne.
No tak, to by było rzeczywiście dziwne.
Ale... Samemu umieszczanie siebie w line-upie nie jest jakby dla mnie komfortową sytuacją. Po prostu nie mógłbym pewnie zrobić z tego jakąś super platformę dla siebie, mając jakby takie miejsce. ale uważam, że jest dużo innych osób, które to robi też bardzo dobrze na ten moment i staram się nie robić z siebie jakby osoby, która ciągnie to też głównie od strony, wiesz, muzyczno-DJ-skiej, nie?
Wspomniałeś, że to jest to twoje odejście właśnie trochę od muzyki i przejście do etapu tego organizacyjnego, powiedzmy, do bycia od tej drugiej strony. Nazwałeś to progresem i to jakąś naturalną drogą rozwoju, tak. Co poniekąd odpowiedziałeś mi na drugie pytanie, bo właśnie chciałem się dowiedzieć, czy uznajesz to właśnie za taki progres, czy jest to właśnie dla ciebie regres?
Wiesz co, mam trochę ambiwalentne odczucia w tym kontekście, ponieważ z jednej strony artystycznie nie rozwijam się teraz na takim poziomie, na jakim bym chciał, w kontekście samej produkcji muzyki, bo na to nie mam kompletnie czasu i chyba flow, bo gdybym pewnie miał, to bym bardziej jakby siedział nad tym, nie? I pod tym kątem na pewno nie jest to dla mnie jakaś taka, wiesz, sytuacja progresywna. Natomiast w kontekście jakby bycia koło muzyki i tworzenia jakby projektów około muzycznych, to wydaje mi się, że to jest dosyć duży progres pod kątem tego, że odzwierciedlenie tego, co robię, ma obecnie ogromną skalę i ogromną energię. I tak na dobrą sprawę dla mnie to zawsze było tak, że ja czułem, że jakby muzyka drum and bass i to, co jakby i to, czemu się poświęciłem, nie było chyba wystarczające w kontekście tego, co bym chciał z tą muzyką osiągnąć i co bym chciał odczuwać, będąc po drugiej stronie. Bo ta muzyka jest bardzo ograniczona pod kątem ilości osób, frekwencji, klimatu.
No tak.
I jakby wiesz, w muzyce drum bass jako polski producent myślę, że osiągnąłem, wiesz, bardzo dużo, bo wydałem jakby bardzo dużo utworów muzycznych dla najważniejszych labeli w tym gatunku i trochę się tak czułem, że wiesz, to jest ten czas, kiedy tam przechodzisz, powiedzmy, na tą drugą stronę lustra. Że to jest coś, nad czym pracowałeś jakby wiele lat i jakby nagle masz to, co było w ogóle twoim spełnieniem marzeń. Na zasadzie, wiesz, wydać w Metalheads, rozmawiać z Goldim, jeździć, wiesz, i grać w różnych miastach Europy i jakby wchodzisz jakby przez tą tak naprawdę przez to lustro jakby do krainy, powiedzmy, czarów, ale tak naprawdę okazuje się, że tam w ogóle się nic nie zmieniło. Że masz tak samo, twoja perspektywa wygląda tak samo, że nic się w zasadzie nie stało takiego, nie? Dużego. I to był dla mnie pewnego rodzaju trochę taki zawód. Rozumiem. Pod kątem artystycznym. I trochę mi chyba zaczęło brakować jakiejś przestrzeni, którą mógłbym tam dalej wypełnić w bardziej skuteczny sposób.
Stąd to pewne wycofanie się.
Tak, bo też problematyczne jest to, że muzyka, którą się zajmowałem, to jest bardzo jakby trudna muzyka. Ja produkowałem jakby, wiesz, dosyć trudne rzeczy muzycznie. I trudna muzyka nigdy nie ma aż takiego przełożenia na publikę, na spektrum. I to uczucie jakby niezrozumienia,
też gdzieś się
które
przekłada.
Mi towarzyszyło, jest jakby na dłuższą skalę męczące.
No tak. No,
a jakby gdzieś tam staram się być jakby osobą, która pozytywnie przeżywa swoje życie, staram się nie za bardzo męczyć, wiesz.
No tak.
Psychicznie.
Bardzo dobrze, tak rób.
I tak dalej. I jakby to zaczęło mi trochę doskwierać na zasadzie takiej, że nawet jeżeli... Bo to tak naprawdę zdobywanie tego wszystkiego jest zawsze jakimś... Kojarzyło mi się z jakimś takim pójściem półśrodkiem albo wytrychem. Bo ja zawsze zdobywałem sukces czymś więcej niż muzyką. Czyli jakby moja muzyka i moja twórczość jako producenta, która była, powiedzmy, tam gdzieś tam doceniona w zagranicznych wytwórniach, nie była jakby kluczem do sukcesu frekwencyjnego moich imprez.
No tak.
Nie? Czyli jakby ludzie nie przychodzili tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać tej muzyki. Nie? Czyli na przykład jeżeli w czasie, powiedzmy, jakiegoś swojego prime time'u organizacyjno, jakby DJ-skiego, przychodziło 800 osób na imprezę do Sfinksa, którą organizowałem, to nie było to spowodowane tym, że chcieli posłuchać moich utworów.
Tylko szli na imprezę do Sfinksa.
Tak, chodzi o to, że zawsze jakby miałem coś więcej do zaoferowania tym ludziom, też od strony promocyjnej, dosyć innowacyjne tematy zawsze poruszaliśmy, czy filmy wideo, czy jakby trailery, których wcześniej nigdy nie było na rynku. Też moja jakaś tam charyzma ogólna, jakby jakiś tam anturaż, który mi towarzyszył, to też gdzieś tam działało na plus, ale zawsze czułem, że nawet jak gram i jest hype na to, że gram, to ci ludzie i tak tego nie kumają.
No to
sprawiam im to jakiś problem ogólnie, wiesz, na zasadzie,
no są takie sytuacje,
że jest to jakby niby parkiet, niby impreza, a z drugiej strony jest to przekazanie jakby, wiesz, muzyki, która jest, nie czułem do końca aż tak pożądana, że w pewnym momencie oddają się jakiejś modzie, trendowi, bo jest to popularna impreza, jestem popularną osobą, ludzie przychodzą, ale automatycznie grając jakby, wiesz, mega, jakby, wiesz, tam totalnie jakby w ogóle, wiesz, high level materiał, czułem, że i tak jakby sprawiam im problem.
Czekali, aż zagrasz coś, czego ty nie zagrasz, no, na przykład.
No, myślę, że to było w dużej mierze problematyczne gdzieś tam dla obu stron, więc to poczucie takiego niezrozumienia jakby, wiesz, gdzieś tam szło za mną cały czas. I w pewnym momencie gdzieś tam, wiesz, stwierdziłem, że nie ma co się oszukiwać, nie? Potrzebuję też większej trochę sceny do prezentowania swoich umiejętności i niekoniecznie jakby, wiesz, producenckich, nie? Więc zaprezentowałem je gdzieś tam w inny sposób.
No tak. No dobrze. Okej. Okay. Zrobimy teraz małą przerwę muzyczną, bo trochę tutaj popłynęliśmy.
Jasne.
Ale to spokojnie. I zagramy, jeżeli... mogę, zagramy twój utwór.
O,
I będzie to twój utwór, który wydałeś w wytwórni Metalheads,
okay,
o której już właśnie wspomniałeś, Unknown Feelings. Okay. Zapraszam. audycja Red.on. Wracamy. Moim dzisiejszym gościem jest Reza i kontynuujemy naszą bardzo ciekawą rozmowę. Niestety mamy coraz mniej czasu, ale postaramy się jak najwięcej tutaj jeszcze wycisnąć. Otworzył nam się temat, nazwijmy to dla mnie może jakiejś takiej wielkiej trójki, która fascynuje mnie najbardziej, czyli Crane Agency, Ulica Elektryków oraz Plenum. I może zacznę od tej drugiej, bo już tutaj była wspominana Ulica Elektryków.
Okay.
Gdybyś mógł tak w kilku słowach, takim naprawdę long story short, przybliżyć, jak doszło do tego, że Ulica Elektryków powstała?
No to jest w ogóle ciężka opcja w ogóle w kontekście jakby szybkiej wypowiedzi, ale postaram się to zrobić. Jakby Ulica Elektryków, prawda, jakby tak na dobrą sprawę powołał do życia ktoś inny niż ja, bo kilka lat temu, dokładnie 5 lub 6, ta inicjatywa działała bez mojego udziału, bo pod kierownictwem jakby Arkadiusza Chronowskiego, który jest właścicielem klubu B90 i legendarnego klubu Spati w Sopocie. I on był osobą, która gdzieś tam podłożyła w ogóle fundamenty pod jakieś takie mocniejsze wydarzenia jakby artystyczne, które zaczęły się odbywać na Stoczni Gdańskiej. I on był jakąś osobą, która gdzieś tam bardziej profesjonalny szlak wyznaczyła w kontekście jakby tego, żeby zaczęła się ta przestrzeń w ogóle zmieniać i otwierać na ludzi. No więc tak naprawdę fundament został podłożony kilka lat temu, 6 lat temu bodajże, wraz z powołaniem do życia w ogóle klubu B90, a następnie Ulica Elektryków była jakimś takim przepisem na to jego, co mogłoby się dziać poza sezonem koncertowym, bo wiadomo, że sezon koncertowy no to jest jesień i wiosna w klubie, a następnie jest sezon i jakby ciężko coś tam zrobić, bo ludzie wolą sobie gdzieś tam wychodzić. No i on jakby wymyślił akcję jakby Ulica Elektryków i gdzieś tam odbyło się kilka dosłownie wydarzeń, które w zasadzie zamykały się na etapie otwarcia Ulicy Elektryków i zamknięcia Ulicy Elektryków.
No tak z początku to właśnie wyglądało.
Tak. Ja z kolei jakby swoje działania dosyć też dawno temu rozpocząłem na Stoczni Gdańskiej, ale te najbardziej efektywne rozpocząłem przy projekcie jakby, który był moim autorskim projektem i grupą, który powołaliśmy z grupą moich przyjaciół w galerii Layup. I tam stworzyliśmy taki projekt, który nazywał się Patio Layup. To była plenerowa miejscówka, która funkcjonowała niestety tylko przez jeden sezon, ale też dosyć tam mocno wybuchła i jakby ludzie uwielbiali to miejsce. Stworzyliśmy je to po prostu from the scratch, czyli tam totalnie od podstaw, dosyć dużym nakładem pracy fizyczno-umysłowej. No ale super zapaliło i po tym roku jakby takiego dosyć dużego sukcesu na tym polu deweloper nie przedłużył nam możliwości jakby kontynuowania i budowania tej miejscówki Patio Layup, więc pomyśleliśmy, że może powinniśmy się przenieść gdzieś indziej. No i pomyśleliśmy o tym, że być może warto byłoby zrobić coś innego i regularnie do życia powołać Ulicę Elektryków, więc odbyłem spotkanie z Arkadiuszem Chronowskim w towarzystwie moich ludzi z agencji, Juliana Chmielewskiego i Przemysława Mazura. No i zaproponowaliśmy mu konkretny kierunek działania, który okazał się natychmiastowym sukcesem i trwa do dziś przez 3 sezony do tej pory. Tak w skrócie.
No, w dużym skrócie, tak, ale tak. Rzeczywiście taka informacja w pigułce. Staliście się takim pewnym symbolem takiego, powiedzmy, rewitalizacji tych terenów postoczniowych, bo to rzeczywiście tam teraz drzemie całe kulturalne w zasadzie życie trójmiejskie.
Pojawiły się też inne miejsca, więc zaczyna się robić, wiesz, ciekawie, myślę.
No, można powiedzieć, że przejmujecie praktycznie całą przestrzeń, która tam została do użytku.
Powiedzmy tak, że w okolicy, powiedzmy tak, ale jest jeszcze projekt Stocznia. Jest również Wiktor, który robi swoje rzeczy w protokulturze, trochę bardziej niszowe, więc myślę, że oferta się jakby, wiesz, całkiem fajnie prezentuje i to w ogóle ciekawie się też w ogóle tak naturalnie gdzieś tam zaczyna przenikać, nie? W takim trochę stylu berlińskim, bo trochę jest tak, że zaczynasz imprezę na stoczni, później idziesz na Ulicę Elektryków na większą część nocy, na imprezę, a jak jeszcze ma, jak
jeszcze tak chcesz coś zjeść?
Jeszcze zjeść, to już nie wiem. Zależy o której godzinie. W każdym razie, jak już nie chcesz nic jeść, to do protokultury możesz na pewno iść. Na sam koniec imprezy.
Tak.
Głodny możesz być po prostu bardziej wrażeń, nie? Niż jakby posiłku, ale trochę się taki harmonogram, że tak powiem, wytworzył też imprezowania, nie?
Mhm.
Od stoczni do ulicy Elektryków na Protokulturze kończąc, nie? No,
całą noc możesz spędzić na Elektryków i nie zostać w jednym miejscu.
Tak, na stoczni ogólnie.
Stocznię zrobić.
Na stoczni gdańskiej, tak. No ale są jakieś nowe inicjatywy, to cieszy na pewno. Myślę, że w ogóle gdzieś tam ze stocznią też się gdzieś tam fajnie przenikamy, więc może być ciekawy rok, nie?
Na pewno będzie ciekawie.
Tak, futurystyczny przyjdą... bardziej 2020.
Tak, otwarcie dekady będzie na pewno grube. No to może już sobie podaruję, bo chciałem cię jeszcze spytać no bo właśnie tutaj już różne daty dawałeś i ja z tego, co tak odnotowałem, no to możemy powiedzieć, że to jest takie 5 lat działalności.
Tak.
To wiesz, taka piątka, dobra liczba do takich małych podsumowań.
Jasne.
Ale myślę, że to z braku czasu, no, może innym razem.
Darujemy sobie.
I no tutaj sam też wywołałeś właśnie swoich partnerów z agencji.
Tak, tak.
Więc mam parę pytań odnośnie Crane Agency. I
tak.
Nie będę w sumie dopytywał, jak ono powstało, bo to znowu będzie long story short, będę cię tu męczył. Ale gdybyś mógł w jeszcze mniejszym skrócie na przykład powiedzieć, czym w sumie Crane Agency się zajmuje, bo z różnych źródeł przeczytałem troszkę odmienne, znaczy tak. One były spójne całościowo, ale troszkę się miejscami różniły. Plus,
jasne.
Wiesz,
bo to jest trochę tak, że jeżeli prowadzisz jakiś biznes, to łatwo ci dbać o inne rzeczy, ale o siebie samego to czasami trudno, więc my też jakby zbyt silni PR-owo nie jesteśmy w kontekście mówienia o tym, czym się zajmujemy. Chcielibyśmy trochę to pewnie zmienić w nowym roku, ale myślę, że można byłoby to generalnie bardzo skrócić, jeżeli chcesz, i tak na dobrą sprawę moglibyśmy się ograniczyć do tego, że robimy bardzo fajne rzeczy.
No to zdecydowanie. Ja jestem...
Staramy się to robić po prostu na polu głównie marketingowo, reklamowo, strategicznym, i jakby chcemy robić tylko fajne rzeczy, nie chcemy robić jakichś dziwnych akcji związanych z, powiedzmy, może większymi pieniędzmi, bo rynek, że tak powiem, reklamowy jest szeroki. Ale gdzieś tam staramy się, wiesz, iść i się nie męczyć w życiu za bardzo nad projektem dla kabanosów na przykład, nie?
No tak. A macie bardzo, powiedzmy, zróżnicowanych klientów. I
dosyć, tak.
Dosyć zróżnicowanych. Ja osobiście jestem wielkim fanem waszej współpracy z Łomżą.
Okej, super.
Nad całym tym projektem. I właśnie on jest dla mnie trochę takim...
To jest pewnego rodzaju też wizytówka nas, nie?
No właśnie chciałem powiedzieć, że
to... jakby pewnie całe serce swoje,
bo
może
tam
więcej.
Jesteście cali wy i tak naprawdę ta firma, to jak ona teraz wygląda, jak ona funkcjonuje w mediach i jaki jest jej wizerunek, no to jest wasza zasługa.
To prawda. My prowadziliśmy tą markę od samego początku. W ogóle stworzyliśmy całą koncepcję kreatywną. Jesteśmy agencją 360. I po 3 latach udało nam się doprowadzić do, myślę, jakiejś pozycji na rynku, która moim zdaniem w 2020 roku w ogóle eksploduje, bo przygotowujemy projekt, którego nie było jeszcze na rynku, myślę, marketingu takiego młodzieżowego w kontekście jakby muzycznym.
Mhm.
No i myślę, że Łomża na tym bardzo zyska i zrobiliśmy wszystko, żeby... O tej marce dowiedziało się bardzo dużo ludzi w 2020, także przed nami jest ogromna trasa koncertowa. Na ten moment nie mogę jeszcze, wiesz, zdradzać szczegółów, ale będzie to naprawdę projekt wyjątkowy, zrobiony z najlepszymi ludźmi w Polsce.
No właśnie, bo to jest też taki projekt, który no, nie jest lokalny, działa na całą Polskę, bo ludzie, którzy się do niego przyczyniają, no to
są prawda.
Ludzie rozsiani po całym kraju, więc to jest naprawdę duży projekt, który w zasadzie wygląda jednak jakby był budowany w małym zespole, w tym sensie, że jest
oczywiście.
Bardzo spójny.
Tak, tak. Znaczy on może nie tyle jest budowany w małym zespole, poniekąd jest, ale on jest tak na dobrą sprawę budowany z dużym zaufaniem przede wszystkim i nie jest jakby budowany przez kilka podmiotów, dlatego ten wizerunek jest taki spójny, dlatego że my jako agencja tak naprawdę dbamy o każdy segment wizerunku tej marki. Co daje właśnie tą spójność, o której powiedziałeś, ale to też jest związane właśnie z naszymi kompetencjami wynikającymi z zaufania ze strony klienta. Czyli i robimy social media, i content, i wszystkie aktywacje dla Łomży, tak naprawdę 98% tych rzeczy, które się tam dzieje, to my.
No tak. Bardzo, bardzo jestem fanem tego, jak no, to wygląda.
Fajnie, cieszę się. Myślę, że to byłoby fajnie trochę, gdyby się trochę więcej ludzi o tym dowiedziało, bo cały czas jakby, wiesz, myślę, że ten projekt naprawdę jest gdzieś tam wybijającą się rzeczą, jeśli chodzi o polski marketing i podejście do produktu. I fajnie by było, żeby za jakiś czas jednak to bardziej trochę eksplodowało, bo wiesz, wydaje mi się, że trochę to postawiliśmy na bardzo artystyczne rzeczy, bardzo, wiesz, na czasie tematy. Fajnie było, gdyby, wiesz, więcej osób się o tym dowiedziało niebawem.
Myślę, że niebawem więcej osób się dowie, bo jest to projekt wart uwagi. Na pewno może jednym zajmuje po prostu dłużej czasu, żeby to dostrzec.
No, być może.
Na pewno w niedalekiej przyszłości.
My staramy się też cierpliwie budować tą bazę jakby ludzi obserwujących, nie? Żeby nie robić tego tak jakby na siłę przez jakieś dziwne influencerskie, bardzo mocno nietypowy akt, znaczy takie typowe akcje.
No takie typowe właśnie chciałem.
Więc staramy się, żeby ta publika jakoś tak naturalnie do nas przychodziła i mamy nadzieję, że będzie rosnąć.
Myślę, że jesteście na świetnej drodze. To może teraz zagaję lekko trzeci projekt z obok elektryków, obok Krain. Jest takie miejsce jak Plenum.
Tak, tak, nowe miejsce.
Nowe miejsce to chyba jeden z twoich najnowszych projektów, choć już wiem, że tam coś nowego się knuje pod nazwą Letnie Napięcie.
Tak, tak, tak. No wiesz, jeżeli chodzi o Plenum, no to jest takie trudne bardzo miejsce do pracy na ten moment dla nas, dlatego jeszcze nie pokazało pełni swoich możliwości. Działamy teraz tam na takim bardzo punktowym systemie. Robimy imprezę, która się nazywa Przestrzenie i to będzie taka falowa impreza, której moim zdaniem jeszcze w Trójmieście nie było, która zawiera w sobie mocno jakby artystyczne elementy, nie związane tylko i wyłącznie z muzyką, bo staramy się tam dbać w ogóle o wizualne aspekty bardzo szeroko. I są one związane zarówno ze scenografią, jak i z wizualizacjami, jak i z wystawami fotografii. Na przykład najnowsza to będzie fotografia, więc to jest taka trochę interdyscyplinarna sytuacja dla nas i trochę multimedialna, więc pójdziemy tym kierunkiem i ten projekt też, nie ukrywam, dosyć mocno zażar. Jest dosyć duże zainteresowanie tym cyklem imprez. Za nami są dwie edycje. Przed nami trzecia dopiero w lutym i czwarta w marcu. I później pewnie delikatnie będziemy to wyciszać na czas ulicy Elektryków, bo no docelowo tak. Chcielibyśmy, żeby Plenum pewnie stało się jakimś miejscem w przyszłości, które pozwoli nam zamknąć ulicę Elektryków i przenieść się na pierwsze piętro.
Takim przedłużeniem ulicy Elektryków.
Tak, tak, aczkolwiek chciałbym trochę inaczej to budować. Na pewno nie tak mocno line-upowo jak na ulicy. Chciałbym, żeby ludzie też przychodzili tam po prostu trochę dla czegoś innego niż dla muzy. Nie chciałbym tego, żeby traktować na pierwszym miejscu. Jakby dla mnie te artystyczne tematy są teraz mocno pociągającym kierunkiem i w ogóle stwarzanie ludziom w ogóle za każdym razem innej historii. To byśmy chcieli na pewno tam osiągnąć, ponieważ Plenum jest trochę taką czystą kartką, więc za każdym razem możemy ją zapisać inaczej. I teraz obecnie jakby wiesz, gro budżetowe, duża część idzie po prostu na kwestie właśnie artystyczne, budżetowo jakby najmocniejsze to są właśnie kwestie scenograficzne i te wizualne. Więc tu staramy się, żeby trochę muzyka schodziła na drugi plan, a kreacja na pierwszym, taka dosyć szeroka. No to i może kiedyś to nastąpi takie naturalne przedłużenie tego, ale chcielibyśmy też trochę to budować inaczej.
Na innych zasadach.
Dla różnych aktywnych środowisk artystycznych, to na pewno. I dla ludzi, którzy chcą mieć po prostu kontakt ze sztuką w jakiejś nowoczesnej formie.
No to bardziej. Jest bardzo duża przestrzeń, z tego co pamiętam.
Tak, to jest około 3000 metrów kwadratowych, w zasadzie ponad. Jest to trudna przestrzeń, dlatego że ona wymaga na przykład dogrzania, wymaga pełnej produkcji z naszej strony oświetleniowo, jakby nagłośnieniowej. To jest coś innego niż zwykły klub, więc to nie jest łatwa sytuacja. Ale myślę, że będziemy nad tym pracować i zobaczymy co dalej. Używamy ją też punktowo pod kątem jakby sali dodatkowej, tak jak teraz zrobimy na przykład na Sylwestra, bo to będzie jeden z roomów jakby Sylwestra Elektryków. Także tam będzie nowa kreacja dla Pozdro Techno Sound System. Będzie jedna z sal muzycznych, która taką będzie akurat w tym momencie pełnić rolę. I Letnie Napięcie to z kolei cykl koncertowy na nowy rok zaplanowany.
No właśnie, bo to też chciałem pytać, a nie chciałem też jeszcze jakoś super ciągnąć za język, jasne, bo wiem, że z dnia na dzień tutaj dodatkowe informacje się pojawiają, ale to wciąż jest bardzo stopniowo dozowane.
Wiesz co, tak na dobrą sprawę, to będzie bardzo duży projekt, nie ukrywam, bo myślę, że mamy w planach zorganizowanie bardzo dużej ilości wakacyjnych koncertów w nowej przestrzeni.
No, kolejna jeszcze, przestrzeń.
Tak, no, tak, która się będzie nazywała Plener 33, w zasadzie się nazywa. Odpaliliśmy ją testowo w zeszłym roku na kilka wydarzeń punktowych bardzo. Przestrzeń się niesamowicie sprawdziła i teraz doszło do w ogóle takiej niesamowitej sytuacji, kiedy Plener 33 jest połączony z budynkiem B90, a budynek B90 jest połączony z ulicą Elektryków, więc de facto idziemy w ogóle w kierunku jakiegoś kompleksu przestrzennego obecnie.
No taki takeover tam się dzieje.
Powiedzmy, że tak. No. Więc co, tak naprawdę chcielibyśmy sobie trochę przedłużyć dobę.
No,
nie chcielibyśmy być tylko jakby miejscówką stricte rave'ową. Myślę, że mamy coś do zaoferowania również pod kątem po prostu spędzania czasu i słuchania dobrej muzyki na żywo. Myślę, że zrobimy w nowym roku około 30 koncertów minimum. Myślę, że nie było takiego cyklu również autorskiego w Polsce do tej pory, realizowanego nie na potrzeby marki, tylko po prostu indywidualnie przez osoby, które za tym stanęły i środki prywatne, które w to obecnie pompujemy. A tak naprawdę robimy to koniec końców po to, żeby się coś działo, nie? W mieście. Głównie po to.
No tak, to jeszcze jakbym się cofnął do tej twojej rozmowy, o której na początku wspomniałem, tam właśnie powiedziałeś, że nie ma takiego miejsca. No to było 7 lat temu, ale mówiłeś, że nie ma takiego miejsca do takich kulturalnych wydarzeń, które aktualnie stworzyliście, które tworzycie, więc jakby wciąż chcecie powiększać ten areał ziemi, powiedzmy.
Tak, ale myślę, że to już jesteśmy na finiszu, wiesz?
No już chyba.
W kontekście powiększania, bo to w ogóle, wiesz, już jakby też gdzieś limity moje, myślę, gdzieś tam, wiesz, dotykam ich, nie? Także chciałbym to jakby uporządkować trochę, dochodzą teraz zupełnie inne w ogóle materie, nad którymi muszę panować, w ogóle, wiesz, związane z infrastrukturą, pracownikami, jakby strukturą i w ogóle innymi tematami, więc myślę, że do produkcji muzyki za szybko nie wrócę, nie w 2020 przynajmniej. Ale myślę, że warto i myślę, że to, co już zbudowaliśmy, jest fajne i ciekawe do tego, żeby to dalej po prostu rozwijać, a nie tak gdzieś tam na ślepo, wiesz, dołączać kolejne połacić, że tak powiem. No. Nie? Bo obecnie mamy fajnie już to wszystko w miarę usytuowane.
No dobrze, czas nas niestety nagli i wiem, że ciebie też.
Trochę.
Także. Bardzo się cieszę, że dzisiaj nas odwiedziłeś, że wpadłeś tutaj do audycji właśnie przed świętami. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, bo mam jeszcze masę pytań, które chciałbym zadać.
Gdzieś tam się będziemy mieli okazję jeszcze przeciąć.
Nie mamy czasu i
możemy kiedyś wrócić też tutaj do audycji jakiejś programowej, to opowiem więcej na temat programu nadchodzącego ulicy Elektryków.
No to na pewno w przyszłości taką zrealizujemy.
Mogę wpaść,
super.
Nie ma problemu z Julianem Chmielewskim, moim partnerem właśnie od programu.
Jasne.
Myślę, że coś tam ciekawego powiemy.
Jasne, jak najbardziej.
No, to na razie. Tak, dziękuję w ogóle za zaproszenie, jeszcze chciałem powiedzieć tylko.
Cała przyjemność po mojej stronie. Zagramy sobie drugi utwór i będzie to utwór, który w sumie ty wybrałeś.
Okej. Okay.
Park Hye-jin.
Okej. Okay.
Don't Stop.
No to
w sumie numer, który nawet już tutaj kiedyś też graliśmy, więc fajnie się złożyło. Nie wiem, czy chcesz parę rzeczy o utworze powiedzieć?
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że wszystkie utwory, które ci przesłałem, są związane jakby z otwarciem ulicy Elektryków. I wszystkie osoby, które są autorami tych utworów, wystąpią na otwarciu ulicy Elektryków. Będziemy robili naprawdę gruby case na to otwarcie, także zapraszamy. Będziemy otwierać ulicę 8 maja w piątek.
To już można sobie odnotować, 8 maja. To
ale myślę,
kartki.
Że to dobry moment, żeby powiedzieć, że oczywiście Park Hye-jin zagra i to mogę zdradzić ekskluzywnie wam taką informację.
Pierwszy raz.
Tak, ale oprócz tego to już ty tylko wiesz, kto jeszcze zagra.
Okej, dobra, to ja nie będę
możemy
też zdradzał.
Możemy na tym etapie to zakończyć.
Tak. Super, no to będziemy grali utwór. I
I don't care. 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 난 상관없어. 너가 뭐라 하든 너가 뭐 뭐라고 하든 난 그냥 할 거야. 내가 하고자 하는 거 그냥 할 거야. 내가 하고 싶으니까 그냥 계속 할 거야. 계속 할 거야.
난 나를 믿어 난 나를 믿어 난 나를 믿어
Tak, wracamy po utworze Park Hye Jin, Don't Stop. Tak jak tutaj wspomniał Reza, który już niestety nam uciekł, ale śpieszył się na film, bardzo dobry film, także nie mamy mu tego w żaden sposób za złe. Zagra Park Hye Jin na otwarciu Elektryków 8 maja. I mam tutaj jeszcze przed sobą dwa utwory, które też zdradzą, kto zagra tego dnia. I zaraz się tym z wami podzielę. Będzie to Lurka i Batu, tak się nazywa duet, który będzie grał z numerem, który nazywa się bardzo dziwnie i mam nadzieję, że dobrze go rozczytam. Rozczytam go tak jak widzę, Kneg. Jest to producencki duet z UK. Utwór pochodzi z singla wydanego w wytwórni Fringe White. Zapraszam. Thank you. Niestety czas nam się już bardzo kończy i już nie zagramy tego trzeciego numeru, który miał być zagrany, więc będzie to taka nieodkryta karta i dowiecie się dopiero w maju. Ja tymczasem chciałbym wam życzyć wesołych świąt, żebyście trochę odpoczęli i co, będziemy się słyszeć dopiero chyba 9 stycznia, więc do usłyszenia. Dziękuję Mateusz za realizację i to chyba tyle na dzisiaj. Mateusz Demartini Dwojak, Michał Zimiński, Red.on. Dziękuję, dobranoc. Red.on zaprasza Michał Zimiński.